Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Tak zwana Biblia Rafaela to jedno z arcydzieł sztuki, które kryje Pałac Apostolski. Wraz z księdzem Waldemarem Turkiem zwiedzimy dziś drugie piętro domu Piotra. Nadamy też kolejną garść okruchów Ewangelii.
Można jeden rytualizm żydowski zastąpić drugim chrześcijańskim. Dlatego wszyscy koniecznie potrzebujemy żywej relacji z Jezusem.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na magazyn, który zaczynamy od reakcji na śmierć kardynała Martiniego. Z wdzięcznością wspominam jego intensywną działalność apostolską, której oddawał się jako gorliwy zakonnik, duchowy syn świętego Ignacego, wybitny uczony i ceniony biblista, rektor papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i papieskiego Instytutu Biblijnego i wreszcie ofiarny i mądry arcybiskup Mediolanu. Tak o zmarłym wczoraj w wieku 85 lat kardynale Carlo Mari Martinim pisze w telegramie kondolencyjnym Benedykt XVI. Papież przypomina, że jego śmierć poprzedzona była długą chorobą, którą przeżywał w pogodzie ducha i w ufnym zdaniu się na wolę Boga. Ojciec Święty docenia w sposób szczególny jego posługę Słowu Bożemu, która uprzystępniła wielu osobom Pismo Święte i rozpowszechniła praktykę Lectio Divina.
Osobny telegram kondolencyjny wystosował też kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu przypomina, że kardynał Martini dawał świadectwo o prymacie życia duchowego, a zarazem potrafił wsłuchiwać się w człowieka, biorąc pod uwagę jego różne uwarunkowania egzystencjalne i społeczne.
Śmierć kardynała Martiniego wywołała we Włoszech wielkie poruszenie. Był on bowiem nie tylko biskupem jednej z najważniejszych diecezji w tym kraju, ale także czołowym włoskim intelektualistą, który podejmował dialog ze wszystkimi. Na ten aspekt jego posługi zwrócił uwagę aktualny metropolita Mediolanu kardynał Angelo Scola. W jego przekonaniu zmarły purpurat zawsze był świadomy, że przesłanie Chrystusa przeznaczone jest dla wszystkich, również dla ateistów i agnostyków. Kardynał Martini nawiązywał w tym do wielkiej tradycji Kościoła, czynił to jednak z właściwą sobie wrażliwością, stwierdził metropolita Mediolanu.
Pogrzeb kardynała Martiniego odbędzie się w poniedziałek w Mediolańskiej katedrze.
Wydarzeniem wielkiej wagi nazwał Benedykt XVI konsekrację nowej katedry w Karagandzie w Kazachstanie. Uroczystość odbędzie się 9 września, a papieskim wysłannikiem na to wydarzenie będzie kardynał Angelo Sodano. W skierowanym do niego z tej okazji liście Ojciec Święty przypomina, że to właśnie obecny dziekan Kolegium Kardynalskiego, wówczas jako watykański sekretarz stanu, poświęcił w 2003 roku kamień węgielny pod obecną świątynię. Kardynał Sodano będzie przewodniczył uroczystościom w Karagandzie, które potrwają 3 dni, poczynając od przyszłej soboty. Wpisze się w nie między innymi uczczenie ofiar tzw. karłagu, czyli jednego z największych obozów pracy w Związku Radzieckim, usytuowanego nieopodal tego kazachskiego miasta. Pałac Apostolski, nazywany Domem Piotra, kryje w swym wnętrzu wiele skarbów i arcydzieł sztuki. Przed tygodniem poznaliśmy m.in. znajdujący się na 3. piętrze pałacu atlas geograficzny ukazujący na XVI-wiecznych freskach wyobrażenie ówczesnego świata katolickiego. Jest na nich wymieniona m.in. Polska, opisana jako kraj wielu pastwisk, słynący z miodu i kopalni soli. Dziś wraz z pracującym w Watykańskim Sekretariacie Stanu księdzem Waldemarem Turkiem zwiedzimy drugie piętro Pałacu Apostolskiego. Znajdują się tam m.in. groteski oraz kalidarium, czyli sauna.
Więc wydawałoby się, proszę Państwa, że jesteśmy w miejscu zupełnie niepozornym. Tymczasem jest to tak zwana loggetta, czyli mała loggia, zaprojektowana przez niejakiego Rafaela Sanzio i przez niego i przez jego szkołę ozdobiona. Działo się to na początku XVI wieku, orientacyjnie w latach 1515-1516, kiedy to kilka lat wcześniej odkryto zupełnie przypadkowo tak zwaną Domus Aurea Nerona, czyli Złoty Dom Nerona. Te rzeczy zostały namalowane w drugiej połowie I wieku. A powstały wtedy niektóre sceny, które dotyczyły zarówno mitologii łacińskiej, jak i mitologii greckiej. I które to sceny zostały odkryte właśnie na początku XVI wieku i zostały bardzo solidnie wykorzystane przez tych, którzy tutaj na terenie Watykanu, czy też w ogóle we Włoszech, wyrażali właśnie myśli i idee sztuki renesansowej. Tak więc wykorzystywano pewne elementy, pewne tematy, pewne figury z mitologii łacińskiej i z mitologii greckiej, na nowo je interpretowano. I mamy tutaj szereg właśnie figur czy przedstawień, które technicznie nazywają się groteskami. Z punktu widzenia historii sztuki chodzi właśnie o pewne figury, o pewne elementy, które powstawały w I wieku, a które później w okresie renesansu na nowo wykorzystano. Tak więc nie mamy tutaj żadnych elementów chrześcijańskich, natomiast są różnego rodzaju sceny dotyczące życia właśnie w Grecji i życia w Rzymie antycznym. Ale ponieważ chodzi o tematy, które zawsze były aktualne i które w każdym okresie są w jakiś inny sposób interpretowane, więc owe groteski z dodaniem pewnych elementów charakterystycznych właśnie dla epoki renesansu tutaj powstały. I co więcej, właśnie od tego pomieszczenia zaczęła się pewna nowa tendencja w ogóle w sztuce renesansowej. Także z punktu widzenia historycznego i z punktu widzenia artystycznego znajdujemy się rzeczywiście w miejscu wyjątkowym. Jesteśmy w pomieszczeniu, które po łacinie nazywa się kalidarium, od kalidus, gorący. Jest to pewien rodzaj sauny, która została zbudowana tutaj w 1516 roku i została zaprojektowana znowu przez Rafaela, czyli powstała mniej więcej w tym samym czasie, w którym ta loggetta przed chwilą odwiedzana. Tutaj mieszkał wtedy kardynał, który się nazywał Bibiena i to jemu zawdzięczamy właściwie, że powstały te dwa dzieła, które są arcydziełami sztuki. Znajdujemy się na drugiej lodzi Pałacu Apostolskiego, lodzi znanej przede wszystkim z fresków, jakie są na suficie, które są dziełem Rafaela Sanzio. Jeśli zwróciliśmy uwagę na niektóre rzeczy charakterystyczne dla tercja loggia, dla trzeciej lodzi, o ile tam mówiono przede wszystkim o tym, jak wola Boża, jak projekty Boże realizują się w życiu ludzkim, w czasie i w przestrzeni, o tyle tutaj główna myśl teologiczna artysty była ta, żeby przedstawić czas z punktu widzenia Boga, czas, jaki został opisany w Starym Testamencie, czas, który opisuje właśnie ten projekt zbawienia i tę wolę Bożą, żeby nie tylko stworzyć człowieka, ale też zbawić go. I Rafael Sanzio wykonał tutaj 52 freski. Każdy z nich stanowi arcydzieło. Rozpoczynamy od pierwszego momentu, od Boga, który stwarza wszechświat, który stwarza poszczególne elementy, tak jak to jest opisane w Księdze Rodzaju. Mamy następnie historię Noe, historię Abrahama, historię Mojżesza. I Rafael doprowadził tę historię, którą zamierzał właściwie w jakiś sposób doprowadzić aż do czasów współczesnych, do pierwszych ważnych wydarzeń z życia Chrystusa. Tak jak wspomniałem, każdy z tych niewielkich fresków jest arcydziełem, każdy z nich jest reprodukowany na kartach pocztowych, w albumach dotyczących historii sztuki. Aż trudno nieraz sobie wyobrazić, że na terenie mimo wszystko tak niewielkiego pałacu, jakim jest Pałac Apostolski, działało tylu wspaniałych mistrzów, że powstało tutaj tyle arcydzieł. Wystarczy choćby wspomnieć takie nazwiska jak Michał Anioł, jak Rafael, jak Perugino, jak Signorelli, jak Botticelli. To są ludzie, którzy tutaj przez przynajmniej pewną część swojego życia pracowali i którzy pozostawili tutaj te arcydzieła, nie tylko sztuki, ale też arcydzieła myśli ludzkiej, arcydzieła filozofii i arcydzieła teologii. Możemy tutaj zbliżyć się do każdego z tych rysunków i czy bez większej trudności, czy też niekiedy mimo wszystko z pewną trudnością, możemy rozpoznawać sceny z życia narodu wybranego opisane na kartach Starego Testamentu. Warto zwrócić uwagę też na owe groteski i na pewne elementy, które są nowością w sztuce, choćby na te namalowane kolumny, czy też na ozdoby, powiedzmy, tematyka, których jest wzięta z natury, z przyrody, a które w jakiś sposób uaktualniają to, co się stało w czasach Starego Testamentu, a co w jakiś sposób powtarza się zarówno w historii Kościoła, jak i w życiu każdego człowieka, którego Bóg zaprasza do realizacji swojego planu. Widzimy też tutaj w tych wnękach właśnie pejzaże, które zostały namalowane już przez późniejszych artystów, ale które w jakiś sposób ukazują piękno stworzonego świata, piękno natury, piękno przyrody, czyli tła, w którym, jeśli możemy tak powiedzieć, rozwija się cały dramat historii ludzkiej, która prowadzi jednak ku określonemu celowi zaprogramowanemu przez Boga. Podziwiamy tak zwaną Biblia di Raffaello, czyli Biblię Rafaela. Zakończył swoje dzieło na przedstawieniu kluczowych wydarzeń z życia Chrystusa. Mamy zatem narodziny Jezusa Chrystusa i cudowne wyobrażenie Ostatniej Wieczerzy. Wspomniałem, są to arcydzieła, które są często wykorzystywane, choćby do kart pocztowych świątecznych na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc. Kogoś też tutaj po raz pierwszy być może zaskakuje to, że są one tak małe. Niekiedy mamy wyobrażenie, że chodzi o jakieś wielkie dzieła i są to rzeczywiście wielkie dzieła, ale nie gdy chodzi o rozmiary, a jedynie przedstawioną myśl i sposób wykonania. Wszystkie inne sceny z życia Nowego Testamentu, które znajdują się w części północnej drugiej lodzi, są wykonane już przez późniejszych mistrzów i oczywiście nie mają już takiej wartości artystycznej i historycznej.
Naszym przewodnikiem po Pałacu Apostolskim był pracujący w Watykańskim Sekretariacie Stanu ksiądz Waldemar Turek. A teraz już rozważanie do niedzielnej Ewangelii.
Okruchy Ewangelii. To, co wychodzi z człowieka, czyni go nieczystym. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Przez kilka ostatnich niedziel czytaliśmy Ewangelię świętego Jana, w której Jezus głosił nam naukę o Eucharystii, pokarmie, który z nieba stąpił, aby dać nam życie wieczne. Od dzisiejszej niedzieli wracamy znowu do Ewangelii świętego Marka, która towarzyszy nam w tym roku liturgicznym. Ale fragment, który czytamy, doskonale uzupełnia chrystusową katechezę z ostatnich kilku tygodni. Oto bowiem faryzeusze zwracają Jezusowi uwagę, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Bardziej jednak niż nieprzestrzeganie zasad higieny, raziło ich pogwałcenie tradycji starszych, która szczegółowo określała nie tylko co, ręce, kubki, dzbanki itd., ale i w jaki sposób należy obmywać. W odpowiedzi słyszą z ust Chrystusa, że nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Jaki to ma związek z Eucharystią? Przywołując słowa świętego Tomasza z Akwinu, powiedzieliśmy kilka tygodni temu, że Eucharystia to jedyny pokarm, który spożywającego przemienia w siebie. Mówiąc inaczej, dzięki Eucharystii stajemy się ciałem Chrystusa. Wszystko, co z nas wychodzi, słowa i uczynki, mają więc Chrystusowe znamię, znamię dobroci i miłości. I odwrotnie, bez Eucharystii jesteśmy domem niezamieszkałym, narażonym na zajęcie i zamieszkanie przez duchy nieczyste, które będą nas nakłaniały do złych myśli, nierządu, kradzieży, zabójstw, cudzołóstwa, chciwości, przewrotności, podstępu. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Jedyny sposób, aby się uchronić przed tym niebezpieczeństwem, to pozwolić zająć swoje wnętrze Chrystusowi, wypełnić się Chrystusem i zamienić się w Niego właśnie dzięki Eucharystii. Oczywiście to nie dzieje się automatycznie. Historia faryzeuszy i uczonych w piśmie powinna być dla nas wszystkich przestrogą, że można wiele razy spotykać się z Jezusem i tak jak oni ocierać się o Niego, a mimo to żyć własnym życiem, nie zmieniając się ani odrobinę. Można jeden rytualizm żydowski zastąpić drugim, chrześcijańskim. Dlatego wszyscy koniecznie potrzebujemy żywej relacji z Jezusem. Potrzebujemy przylgnięcia do Niego całym sercem, abyśmy nie musieli usłyszeć Jego skargi z dzisiejszej Ewangelii. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Proces stawania się Chrystusem, wypełniania się Nim dzięki Eucharystii nie jest, powiedzieliśmy, ani procesem łatwym, ani natychmiastowym, ale możliwym. Potwierdza to chociażby wyznanie pewnego młodego człowieka, który szczycił się swoimi miłosnymi podbojami i kolejno zaliczanymi dziewczynami. Aż w jednym przypadku mu się nie udało. Przegrał. Dlaczego ta jedna mu nie uległa? Bo ona, proszę księdza, była jakby przez kogoś zamieszkała. Myślę, że teolog nie wyraziłby tego lepiej. Być chrześcijaninem to być przez kogoś zamieszkałym, a wtedy i złe duchy nie będą miały do nas przystępu. Panie Jezu, Ty jesteś prawdziwym chlebem, który daje życie. Spraw, abyśmy zawsze przyjmowali Ciebie szczerym sercem, tak aby nasza wiara nie była skostniałym rytuałem, ale żywym i pociągającym świadectwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Niedzielną Ewangelię rozważał dla Państwa ksiądz Arkadiusz Nocoń. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.